Kochani, próbujemy się przyglądać Duchowi Bożemu dzisiaj w czasie tego naszego spotkania, temu jak działa, jak objawia swoje działanie. Doświadczenie mojej wspólnoty, z której przychodzę, z której się wywodzę, to jest doświadczenie, które mówi nam wprost, jasno, że jeżeli chcemy otworzyć się na moc i na działanie Ducha Bożego, Ducha Świętego, to musimy zobaczyć, w jakiej relacji do Ducha Świętego pozostaje Jezus. I musimy bardzo mocno wpatrzeć się w Jezusa. Kiedy próbujemy do Niego przylgnąć całym sercem, wówczas Duch Boży pomaga do tego, ponieważ Jego pragnieniem, pragnieniem Ducha Świętego jest, aby Jezus był objawiony, aby się objawiała chwała Jezusa. Jeżeli spojrzymy do Ewangelii świętego Łukasza, to na samym początku, kiedy jest opis właściwie początków publicznej działalności Jezusa, kiedy Jezus przychodzi po to, żeby przyjąć chrzest z ręki Jana, a potem wycofuje się na pustyni, Łukasz cały czas używa takiego zwrotu, że pełen Ducha Świętego, w Duchu Świętym wychodzi na pustynię, pełen mocy Ducha Świętego, w Duchu Świętym tam przebywa. Jest bardzo mocno pokazane, jak wielka jedność, jak wielkiej jedności, takiej intymnej zażyłości serca pozostaje Jezus z Duchem Świętym. I dlatego, kiedy dzisiaj próbujemy otworzyć się na Ducha Świętego, to otwieranie na Ducha Świętego dokonuje się, jak gdyby, czy ma się wydarzać, ma się dziać poprzez takie bardzo głębokie przylgnięcie do Jezusa. Ja zaraz powiem o tym, jak w naszej wspólnocie tego doświadczyliśmy i dlaczego tak się stało, że w momencie, kiedy próbowaliśmy po prostu otwierać się na Ducha Świętego i prosić o dary Ducha Świętego, to nie wychodziło. To nie działało. Natomiast kiedy zaczęliśmy bardzo mocno skupiać się na Jezusie, wówczas jak gdyby dla potwierdzenia tego, Duch Boży zaczął przychodzić z całą pełnią swoich darów. Duch Święty jest taki bardzo chrystocentryczny, skupiony na Jezusie właśnie. Ale podstawy dla tego znajdziemy w Piśmie Świętym. Zobaczcie, kochani, kiedy próbujemy wpatrywać się właśnie w te początki działalności Jezusa, to jedną z takich pierwszych scen bardzo poruszających jest sytuacja, kiedy Jezus uzdrawia, o tym też święty Łukasz pisze między innymi, kiedy Jezus uzdrawia teściową Piotra z gorączki. I wówczas, kiedy przychodzi do domu Piotra, uzdrawia teściową, rozkazuje tej gorączce, żeby ustąpiła, ona się wycofuje, wówczas no, cała okolica się zwiedziała, że właśnie takie coś nastąpiło, miało miejsce. No i oczywiście, jakby nie było, zaraz cała okolica przyprowadza wszystko, co chore, do stóp, czy właściwie do progu, tak, mieszkania tego biednego Piotra. Czyli wszystko, co się rusza, tam się znajduje, jak się nie rusza, też przynoszą, prawda? I generalnie święty Łukasz pisze bardzo wyraźnie o tym, że, zaraz sobie to znajdę, pisze tak, o zachodzie słońca, po ciemku, notabene wybrali sobie taką porę, może, żeby nie było widzieć, ile ich jest. Nie wiem. W każdym razie wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając, Ty jesteś Syn Boży. Tu są takie, ja jestem logikiem, więc, znaczy między innymi logikiem, więc z wykształcenia trochę, więc mnie tu fascynują dwa słowa, tak. Wszyscy, którzy mieli cierpiących i na każdego z nich, to są tak zwane kwantyfikatory wielkie, tak, które mówią, że nie ma wyjątku. Czyli jeżeli wszystkich, to wszystkich. Jeżeli wszystkich przeprowadzili i na każdego kładł ręce i uzdrowił ich, to wynikanie w logice pokazuje bardzo wyraźnie, że to nie było wyjątku. Czyli wszyscy, którzy się do tego progu mieszkania Piotra udali, zostali uzdrowieni ze swoich chorób. Jak gdyby moc Ducha Bożego wylewa się z Jezusa w nadobfitości. On jest rzeczywiście pełen Ducha Bożego i tym Duchem Bożym szafuje z ogromną mocą. Wszyscy i dla każdego. Tak? I teraz ciekawe, że kiedy ten, powiedzmy to, festiwal uzdrowień się zakończył na chwilę, gdzieś pewnie nad ranem, Jezus Chrystus udaje się na miejsce odosobnione, żeby tam się modlić. Oczywiście tłumy Go znajdują, tłumy go znajdują. No i oczywiście chcą go zwabić z powrotem, tak? To znaczy przynęcić go, żeby pozostał z nimi, no bo pewnie jeszcze kilka razy tyle chorych w okolicy by się jeszcze, nie Boże, by się jeszcze znalazło. I wówczas zaskakująca odpowiedź Jezusa. Jezus mówi tak. Lecz on rzekł do nich, także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo na to zostałem posłany. I głosił słowo w synagogach Judei. Dlaczego zaskakująca odpowiedź? Dlatego, że Jezus jako swój cel, centrum swojej posługi, nie stawia uzdrawiania i uwalniania, mimo że wcześniej tych opętanych uwolnił, a chorych uzdrowił. Natomiast Jezus mówi wyraźnie, że muszę głosić Królestwo Boże. To jest Jego misja, na to zostałem posłany. Czyli Jezus jest posłany, żeby opowiadać dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Nie po to, paradoksalnie, żeby uzdrawiać i uwalniać. Natomiast pytanie jest takie, po co w takim razie tak liczne uzdrowienie i uwolnienia? No, odpowiedź wydaje się też prosta, ponieważ gdyby nie one, nikt by go nie słuchał. To nie jest prosta mowa o Królestwie Bożym. Zaraz spróbujemy rozszyfrować ten obraz Królestwa Bożego. Ale gdyby nie potężne znaki Bożej mocy, nikt by go nie słuchał. Te znaki mają potwierdzać prawdę głoszonego słowa. One mają przywabiać, przynęcać do słowa, do prawdy, którym jest Jezus. I to jest pierwsza cenna informacja dla nas, ponieważ jak zobaczymy za chwilę, wedle tej samej metodologii będą postępować uczniowie Jezusa i również my wedle tej samej metody mamy postępować. To znaczy, to nie chodzi o uzdrawienia, o uzdrowienia i o wskrzeszenia, o cuda, o znaki mocy, o uwolnienia dla samych cudów. One wszystkie są dla słowa, dla prawdy, dla tego, który jest Słowem i który ma się objawiać także przez nasze przepowiadanie, przez nasze głoszenie. Otóż jest w nas złożone Słowo, które ma się objawiać i ono się będzie objawiać w całej pełni swojej mocy, wtedy, kiedy będziemy mieli odwagę potwierdzać to Słowo pełnej mocy znakami. I teraz zobaczmy, że Jezus dokładnie to robi, to znaczy chodzi i naucza, jak gdyby dla potwierdzenia tej prawdy, którą głosi, dokonuje uzdrowień, uwolnień, wskrzeszeń, innych cudów jeszcze. I teraz trudno się dziwić, że reakcja jest właśnie taka, to znaczy, że uczy ich jak ten, który ma władzę, nie jak uczeni w piśmie. Czy w jego nauczaniu objawia się władza Boża, tak? Ponieważ objawia się Boża chwała. Chwała Boża, która jest jak gdyby wkodowana, ukryta w tych słowach, uzewnętrznia się, ujawnia, w jakimś sensie można powiedzieć, naprowadza naprawdę na moc słowa właśnie przez to, że jest potwierdzona w znakach. A więc Jezus głosi. Teraz pytanie, co to jest Królestwo Boże, to, które głosi? Otóż no, wiele jest takich ortodoksyjnych tak, sposobów odczytania tej metafory Królestwa Bożego. Do mnie bardzo przemawia taka interpretacja ojców Kościoła, która mówi, że Królestwo Boże to jest sam Jezus, ukryty jak gdyby w tej metaforze. Dlaczego? Dlatego, że o czym mówi Królestwo Boże? Ono mówi o bliskości Boga z człowiekiem, o tym, że Bóg, nie przestając być tym, kim jest, tak, uniża, jest to kenosis, tak, samego siebie, po to, żeby przyjąć postać sługi, doulos greckie, niewolnika właściwie niż sługi bardziej. Czyli uniża się po to, żeby przyjąć postać niewolnika, najniższego z najniższych, po to, żeby wejść w szczególną, zażyłą, intymną bliskość z człowiekiem. Tak? Otóż wybiera sobie Bóg we wszechświecie jedno stworzenie i nie przestając być sobą, nim się staje. Człowieka właśnie. I teraz ta prawda, ona się najpełniej realizuje w Jezusie Chrystusie. Tu się uobecnia to królowanie Boga pośród nas. Jezus jest namacalnie, dotykalnie w jakimś sensie ucieleśnieniem tego królestwa, czyli jest ucieleśnieniem bliskości Ojca. Tak? W Jezusie możemy na nowo dotykać Ojca. Tak? Możemy Go spotkać w niezwykłej bliskości, takiej, jakiej nie mieliśmy do tej pory. Czy w Ewangelii Janowej Jezus to mówi bardzo wyraźnie, kiedy przekonuje Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś, tak? Kiedy Filip prosi, Panie, pokaż nam Ojca, prawda? ja i Ojciec jedno jesteśmy. Czyli w Jezusie uobecnia się jak gdyby bliskość Ojca. I paradoksalnie, można powiedzieć, ona się uobecnia, paradoksalnie, nie paradoksalnie, w mocy Ducha Świętego. Jeżeli sięgniemy do opisu chrztu Jezusa, znowu chyba u Łukasza, jeżeli dobrze pamiętam, jest ten właściwie tylko u niego, jest ten fragment, gdzie Łukasz pisze, że wtedy, kiedy Jezus przyjmował chrzest w Jordanie, niebo się otworzyło i Łukasz pisze, Duch Święty w postaci cielesnej, niby gołębica, zstępuje na niego, prawda? Otóż jak gdyby można powiedzieć, że w Jezusie się w jakimś sensie ucieleśnia Duch Święty, Jego moc. Tak? Jezus jest najbardziej tym pneumatoforos, nosicielem Ducha. W Nim się objawia bliskość Ojca i ucieleśnia moc Ducha Świętego. Czyli w Jezusie, tak, przez zasłonę Jego człowieczeństwa, dotykamy takiej intymnej bliskości Trójcy Świętej, samego Boga. Wchodzimy w serce Boga przez serce Jezusa. To serce, kiedy to serce się otwiera na krzyżu, tak, zostaje przebite, rozdarte, wówczas wylewa się Duch Boży. Tak, tak jak krew i woda, tak te zdroje wody żywej płyną z Jego serca, wylewa się Duch Boży. Otwiera się dostęp do serca Ojca. To jest prawda, która nie byłaby zrozumiana, nie byłaby przyjęta, gdyby nie znaki pełne mocy. Gdyby nie znaki potwierdzające tą prawdę. Aż po najbardziej jak gdyby wstrząsający i taki ostateczny znak, którym będzie znak zmartwychwstania, który właściwie jest w pewnej jedności, prawda? W pewnej jedności ze znakiem śmierci. A więc Jezus tak bardzo uniża się, chce tak bardzo być z nami, że tak naprawdę zniża się aż do najgłębszych pokładów naszej nędzy, tak? Bierze ją na siebie. I teraz to właśnie, tu jest jak gdyby serce, tu bije serce Królestwa Bożego. I to jest prawda, którą mamy głosić. Znaczy prawda o tak totalnym uniżeniu Syna Bożego, o wyniszczeniu Syna Bożego, które staje się dla nas doświadczeniem nowego życia. To nowe życie rozlewa się w obfitości dzisiaj w mocy Ducha Świętego. Dwa obrazy. Pierwszy to jest jeszcze scena z Wieczernika, kiedy Jezus wstaje od wieczerzy, tak, zrzuca szaty, nie? Znamy ten opis, zrzuca szaty, czyli co? Obnaża się. To jest to ogołocenie, tak? Obnaża się. Przepasuje się prześcieradłem i zaczyna umywać uczniom nogi. I pamiętamy reakcję Piotra, jaka była, prawda? Otóż tak sobie kiedyś myślałem, no, jak zwykle musiał się wyrwać przed szereg, prawda? Zawsze Piotr był taki nieokiełznany w języku, mówiąc delikatnie, więc musiał coś, nie, panie, nie, ty nie będziesz mi nóg umywał, jak w ogóle to możliwe, prawda? No przestań. Dopiero z czasem zrozumiałem trochę, jak gdyby, co tak bardzo wstrząsnęło Piotrem. Otóż, moi drodzy, Piotr funkcjonuje jako Izraelita, mieszkaniec Galilei, będący funkcjonujący na obszarze Palestyny, prawda? Jest Izraelitą, który jest, no, tak naprawdę jak wszyscy inni, pod zaborem, tak, rzymskim, czyli chcąc nie chcąc zna tradycję rzymską i grecką. A w możnych, takich bardzo bogatych domach rzymskich była hierarchia. Ta hierarchia polegała na tym, że na szczycie tej hierarchii był pater familia, tak, czyli ten ojciec rodziny, głowa, potem byli potomkowie płci męskiej, potem byli znamienici słudzy, potem była żona i córki ewentualnie, panie muszą wybaczyć, tak to wówczas było niestety, zmienia się na lepsze. Potem byli znamienici niewolnicy, potem były takie cenniejsze zwierzęta domowe i potem na końcu byli niewolnicy, którzy właściwie dobyli tą drugą hierarchią wśród tych najniższych. I na końcu tej hierarchii w bogatych domach był niewolnik, który służył za wycieraczkę. To znaczy jego rolą było stanie przy wejściu i umywanie nóg. To była jego funkcja, tylko do tego był przeznaczony. Jezus w czasie ostatniej wieczerzy robi dokładnie to samo, więcej jeszcze robi, bo On te nogi wyciera w siebie. On się przepasał prześcieradłem, w siebie wyciera te nogi. czyli sytuuje się poniżej najniższego z hierarchii niewolników. Ja myślę, że Piotr przeczytał ten symbol może nawet lepiej niż inni apostołowie. I dlatego taka reakcja, Panie, przecież Ty nie będziesz mi nóg umywał, jak to możliwe w ogóle? To jest prawda Królestwa Bożego, prawda o tak głębokim uniżeniu Syna Bożego, że wciera w siebie całą naszą nędzę. I to nie jest jakieś wydarzenie passé, minione, które dziś nie jest aktualne, tylko ono trwa. A więc nieustannie powtarzające się nasze nędze, upadki, grzechy mają ciągle swoje aktualne odniesienie do tego gestu Jezusa, ponieważ gdzie to uniżenie ma swoje przedłużenie? Ono ma przedłużenie w ranach Jezusa, tak, w Jego męce. Tamto uniżenie się najbardziej, że tak powiem, objawia. I moi drodzy, te rany się nie zabliźniły. Zobaczcie, że Jezus zmartwychwstały. Tak? Kiedy przychodzi do uczniów, to pokazuje im otwarte rany. Czyli ta rzeczywistość Jego męki, Jego uniżenia jest wciąż żywa. Ona żyje w zmartwychwstaniu. I kiedy Jezus w niebo wstępuje i posyła nam Ducha Świętego, to ta rzeczywistość jest dalej aktualna, dalej obecna, dalej realna, tylko że na nowy sposób. Powiedziałbym nawet doskonalszy, bo pozaprzestrzenny i pozaczasowy. I tak jak Jezus w sobie ucieleśnia Ducha Bożego, tak kiedy wstępuje do nieba i posyła Ducha Świętego, to Duch Święty uobecnia Go pośród nas. Tak jak wcześniej na sobie Jezus ucieleśnił Jego moc, tak teraz w czasie Ducha Świętego Duch Boży uobecnia pośród nas Jezusa. A więc jeżeli my potraktujemy poważnie prawdę o realnej obecności Jezusa pośród nas, poważnie, to otwieramy się na moc Ducha Świętego, ponieważ Jego pierwszym zadaniem jest uobecnianie Jezusa pośród nas. I teraz powiem w ten sposób, to było bardzo mocne doświadczenie, które zrodziło się w moim sercu, a nie tylko w sercu osób, z którymi jestem we wspólnocie od lat, kiedy uświadomiliśmy sobie, mniej lub bardziej pośrednio, że to właśnie o to chodzi. A więc najzwyczajniej chodzi po prostu o to, żeby dosłownie i bardzo wprost potraktować prawdę o realnej obecności Jezusa pośród nas. I moi drodzy, tego oczekuje od nas Jezus, dokładnie tego. Co to znaczy? O, może tak. To znaczy, że tak jak Jezus mówił o sobie, ubierając te słowa w szatę przypowieści o Królestwie Bożym, tak samo my dzisiaj wprost mamy głosić prawdę, że Jezus już jak gdyby bez osłony, tak, tylko wprost prawdę o Jezusie, o tym, że On żyje, że zmartwychwstał, że nas odkupił i że właściwie na wyciągnięcie ręki jest zbawienie. Wystarczy przyjąć tylko tak, w naszym doświadczeniu życiowym to odkupienie nam darowane, a będziemy zbawieni. I teraz, jeżeli tak jest, to my dzisiaj już wprost, bez ogródek, mamy przemawiać i głosić Jezusa żyjącego, realnie obecnego pośród nas, potwierdzając tą prawdę tymi samymi znakami, których jak gdyby domagał się, znaczy, które pokazywał Jezus i których domagał się od swoich uczniów. I moi drodzy, właśnie tych znaków domaga się od nas Jezus. Zakończenie Ewangelii według świętego Marka, tam znajdziemy słowa, kiedy Jezus mówi, znacie to, prawda? Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje będą złe duchy będą wyrzucać, na chorych będą kłaść ręce i ci odzyskają zdrowie, czyli co? Dwa fundamentalne, podstawowe znaki Bożej mocy, o których czytaliśmy w tym fragmencie o teściowej Piotra, prawda? Znaczy o konsekwencji spotkania z teściową, prawda? A więc uzdrowienia, uwolnienia, no po spotkaniu z teściową nie mogło być inaczej, prawda? I teraz, jeżeli tak, to jesteśmy wezwani do tego, żeby dokładnie dalej to samo czynić. Mało tego, Jezus nam daje taki bonus w postaci węży i trucizny, prawda? Że możemy po nich chodzić i nam nic nie będzie i wypić zatrutego i nic nie będzie, czyli cuda mamy czynić wprost, tak? W Jego imię. Węża, ja często mówię, nie mamy tu żadnego, żeby przetestować, jak gdyby z trucizną też może być kłopot, prawda? Ale uzdrawianie i uwalnianie. No i teraz tak. Jeżeli to jest misja, zadanie, to zobaczmy, z czego może wynikać jak gdyby odwaga do czegoś takiego. No bo żeby uzdrowić w imię Jezusa, czy uwolnić w imię Jezusa, to nie wystarczy, że imię Jezusa jest, że ładnie brzmi, tak? Albo jest pobożną ideą regulatywną, tak? Która ma wyznaczać, nie wiem, horyzont etyczny naszego życia, prawda? Albo jest normą moralną, wedle której będziemy kształtować nasze życie. To wszystko prawda, ale to za mało. To imię Jezusa jest oznaczone jako imię pełne mocy, dlatego że oznacza Jezus zbawia. A to, że Jezus zbawia, to nie jest wydarzenie minione, ale to jest wciąż aktualna aktualność, powielana i rozprzestrzeniana pośród nas przez Ducha Świętego, który oczekuje od nas posłuszeństwa temu wezwaniu. A więc jako uczniowie, którzy uwierzyli, mamy być posłuszni temu wezwaniu. W co uwierzyli? No, przede wszystkim uwierzyli w to, że Jezus dalej żyje, jest realnie obecny pośród nas. I teraz wiara w tą prawdę była nie tylko doświadczeniem apostołów i uczniów Jezusa pierwszych, ale była po prostu najzwyczajniej czymś bardziej realnym niż to, że, znaczy dla nich to było bardziej oczywiste niż to, że oni są. Tak? Jak to działało? No, Piotr i Jan, tak, idą przez Jerozolimę w kierunku świątyni, już po zesłaniu Ducha Świętego. No i co, u bramy świątyni leży niewidomy od urodzenia. Niewidomy czy, jak to było? Nie, on był, nie chodził, prawda? Czyli chromy był, widział, całe szczęście, ale był chromy, prawda? No i teraz tak, skoro był chromy, no to i żebrał, chciał pieniążków. Piotr na niego patrzy, mówi, nie mam srebra ani złota, ale to, co mam, to ci daję w imię Jezusa Chrystusa. Tak? Wstań i chodź, zaczyna, chłop wstaje i chodzi, prawda? No i się zaczęło. Zaczęło się tak, że kiedy Piotr przechodził, to są Dzieje Apostolskie, przez Jerozolimę, to wynoszono chorych tak wzdłuż drogi, jak przechodził, żeby chociażby cień na nich padł i odzyskiwali zdrowie. Nie dlatego, że miał taki leczący cień, tylko dlatego, że można powiedzieć, był przesycony tą prawdą o realności, o bliskości, o obecności Jezusa. Inny mój ulubiony, bardzo go lubię, jakoś tak blisko mi do niego, Filip, diakon, głosi Słowo Boże w Samarii. Ta? I Dzieje Apostolskie mówią wyraźnie, ja nie będę teraz tracił czasu na szukanie tego, ale mniej więcej to jest tak, że tłumy, nawet dokładnie to jest tak, z uwagą słuchały słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z krzykiem duchy nieczyste i chorzy odzyskiwali zdrowie. Co się dzieje? Dokładnie te same znaki, które czynił Jezus, czynią w Jego imię, Jego uczniowie, w przekonaniu o tym, że Jezus jest pośród nich i że właściwie wystarczy tylko tak, aby stał tu koło mnie, poprosić Go, Panie Jezu. Prawda? Oczywiście zaraz budzi się w nas poczucie takie, no dobrze, ale to tak nie do końca działa. Prawda? To znaczy w naszych realiach no mamy z tym pewien kłopot, mówiąc delikatnie. Tak? Mało tego, ten kłopot się nasila w momencie, kiedy widzimy Piotra czy Pawła, prawda? Paweł, który mówi tak teraz jak ja, też tam prawdopodobnie było duszno, tak? I wówczas, proszę tego nie robić, taki młodzieniec siadł sobie na parapecie i słuchał go z uwagą, ale no nie dało się za długo, bo to było późno w nocy, Paweł nie potrafił skończyć, młodzieniec przysnął, wypadł, skręcił kark, prawda? Paweł zszedł na dół, wskrzesił go i wrócił nauczać, bo co będzie sobie przeszkadzał, prawda? Takim drobiazgiem. Ja żartuję w tej chwili trochę, ale moi drodzy, zobaczmy, że albo tak, albo to jest pobożna opowiastka, prawda? I wówczas poruszamy się w takiej księdze, która jest, oczywiście tam jest wiele symboli, metafor, są rozmaite redakcje, tradycje, rozmaite księgi trzeba rozmaicie interpretować, tak? I kiedyś taki znajomy biblista mi mówi w ten sposób, mówi tak, panie Aleksandrze, no pan tak coś chyba za dosłownie te Dzieje Apostolskie, nie? Mówię, może za dosłownie, może nie, ale księże profesorze, ja jestem skromny filozof, tak? I na mój filozoficzny umysł to wychodzi w ten sposób, że jeżeli Bóg jest tym, kim jest, a jest tym ponad to nic doskonałego nie mogę sobie pomyśleć, więc skoro jest tym, kim jest, to może wskrzesić czy nie? I może wskrzesić wszystkich? No może. No więc ja mu wierzę po prostu i tyle. I wierzę tej księdze, tak, ponieważ myślę sobie, że w pewnych miejscach ona wymaga od nas, abyśmy wprost z wiarą i dosłownie potraktowali pewne wezwania. Natomiast my owijamy je w taką często interpretację, powiedzmy, drugiego obiegu ze strachu, bo się boimy o siebie, bo się boimy, że jak będziemy w imię Jezusa ogłaszać uzdrowienie i uwolnienie, a nie daj Boże nie nastąpi, tak, to się zbłaźnimy, na dudku wyjdziemy, wyśmieją nas. I to jest dokładnie lęk o siebie, który jest zaprzeczeniem miłości. On jest nie z Bożego, ale ze złego ducha. I ten lęk o siebie niejednokrotnie daje o sobie znać i zabija w nas wiarę. I każdy go ma, to czas pokorą przyznać. Tak? Po prostu go mamy najzwyczajniej, bo się boimy o siebie, o dobre imię, o wiele jeszcze innych rzeczy w sobie. Dlatego nie ma w nas tego przekonania, tego przylgnięcia do Bożej prawdy. Nie ma w nas postawy dziecięcej. Kiedy Jezus mówi, że mamy być jak dzieci, żeby wejść do Królestwa Bożego, prawda? No to co to znaczy? No nie, że będziemy teraz jak gdyby chodzić w przykrótkich spodenkach, tarzać się zabawkami, bawić i se plenić. No, to nie o takie dzieciństwo chodzi. Tu chodzi o postawę głębokiej ufności, że małe dziecko, jak przybiega do taty, tak, i mówi, że coś chce, tak, i tata mówi, no okej, proszę cię bardzo, tak? Dziecko jest przekonane, tak, że dostanie, a kiedy jest przekonane, że dostanie, a nie dostanie, to trochę się podąsa ewentualnie, ale nie traci zaufania do ojca, do mamy, jeżeli jest w bezpiecznej więzi, tak, wychowywane, jeżeli nie jest zaburzone, jeżeli zdrowe, ma zdrową emocjonalną relację do rodziców, to przyjdzie po raz drugi, trzeci, czwarty, piąty niezrażone. A my, jak nie dostaniemy tego i nie troszczy się o opinię zewnątrz, tak, potrafi nawet, to nie, ja tego nie pochwalam, prawda, ale potrafi również na środku sklepu zrobić cyrk, jak ktoś chce, prawda, uparcie, a my potrafimy, jak ktoś chcemy. Otóż zobaczcie, że ci, którzy zrobili taki cyrk, to dostali. Bartymeusz, tak, niewidomy, siedział przy bramach Jerycha, tak, Jerycha i żebrał, nie? I teraz, kiedy tłum przechodził, on nie widział, więc pytał się, co się dzieje, mówili mu, że Jezus przeciąga, to co zrobił? Zaczął krzyczeć. Który chory na chorobę nowotworową, konający często, przyjdzie do kościoła na Eucharystię, czy nie krzyczeć, nie? No, nie zachęcam, żeby to robić powszechnie, prawda? Zdezorganizowalibyśmy trochę liturgię, ale obiektywnie proszę zobaczyć, o jakie jest nastawienie serca. Możemy konać, tak? Czasami, a boimy się tak bardzo o własną opinię, że nie podniesiemy ręki do góry, prosząc o uzdrowienie w czasie Eucharystii, uzdrowienie. Wydaje nam się, że w naszym sercu to z Panem Bogiem załatwimy. I owszem, natomiast chodzi o pewne wyzbycie się siebie. Bartymeusz zaczął wrzeszczeć głośno, a nie, co oni robili? Uciszali go, mówi, weź się, chłopie, uspokój, prawda, co ty wyprawiasz? A co on robił? Jeszcze głośniej wołał, jak mówi Ewangelia. A kiedy go Jezus usłyszał, poprosił do siebie, to pozbył się wszystkiego, co ma. Zrzucił płaszcz. Tak? To była jedna rzecz, którą miał, on ją odrzucił i teraz, jeżeli by nie został uzdrowiony, to by go już nie znalazł. Tak? Ja myślę, że w dużej mierze, oczywiście sprawa jest bardziej skomplikowana, w tradycji chrześcijańskiej jest całe misterium, mistagogia krzyża, cierpienie, pewna też ekspiacyjność, całe doświadczenie, rozumiemy to, nie chcę w te niuanse w tej chwili wchodzić, tak? Dlatego mówię bezpiecznie, w dużej mierze, w większości sytuacji jest tak, że blokujemy się często, zamykamy się przed działaniem Ducha Bożego, Bożej mocy, przed uzdrowieniem, ponieważ jesteśmy odarci z ufności, ponieważ odarliśmy się z ufności, ponieważ nie ma w nas żywej wiary. I teraz jak taki biedny chory, tak, nieufny wobec Boga, jeszcze z pokiereszowanym obrazem Ojca, bo taki wyniósł z rozmaitych sytuacji życiowych, poraniony, tak, przychodzi do kościoła, no to jak on ma ufnie prosić, skoro nie ma w sobie ufności wobec Boga, kiedy ma zaburzony jego obraz, kiedy w ogóle nie wie, o co ma prosić, nie wie, jak ma prosić i w ogóle nie ma wiary. Tak? A często bunt, złość, bo często też ma infantylny obraz Boga i właściwie bardziej go wini niż za swoje krzywdy, niż jak gdyby przychodzi do niego z ufnością. I wówczas co? I wówczas widzi znaki. słyszy proroctwa, słyszy słowa poznania, widzi uzdrowienia, widzi przejawy Bożej mocy. I wówczas jest szansa, że między jego świadomością a Bożą obecnością nastąpi takie sprzęgnięcie ufności. Że powie sobie, kurczę, Jezu, to Ty jesteś, może faktycznie. Może warto zawołać, wyciągnąć rękę, tak dotknąć Go. I jeżeli tak będzie, to Pan Bóg odpowie. Tyskie wieczory uwielbienia, które animujemy od 10 lat, teraz mamy 10-lecie takie, są właśnie dla nas takim niesamowicie poruszającym doświadczeniem, kiedy to niewiele więcej trzeba. Po prostu chodzi ksiądz z Panem Jezusem pomiędzy ludźmi. Od pewnego czasu obserwujemy, no i temu towarzyszy modlitwa uwielbienia, temu towarzyszą jakieś też słowa poznania, proroctwa, no tak po prostu właśnie pewne znaki, które mają budzić wiarę, otwierać. Otóż od pewnego czasu obserwujemy w ludziach, którzy przychodzą, to zazwyczaj na każdym dyskiem wieczorze jest kilka tysięcy osób, tam od 2,5 do 5, nawet więcej, niesamowitą czułość, taką jakąś jak gdyby takie nowe przebudzenie świadomości, że ten, że to nie jest kawałek chleba w zbroi, prawda? Tylko to jest Jezus obecny na Świętym Sakramencie w tej monstrancji, żywy. I ludzie jak gdyby piszą świadectwa, że jak ważne dla nich było, że ksiądz na Świętym Sakramentem zatrzymał się przy nich. Zobaczcie, to jest paradoks, oni na każdej adoracji go mają przed sobą, tak? Na każdej adoracji mamy, w każdej Eucharystii mamy. Ale budzi się w sercu coś takiego, że oni czekają, że ten kapłan podszedł i wręcz chcą dotknąć, tak, monstrancji albo szaty księdza. Chodzą z nim zawsze lektorzy, ponieważ ta czułość wobec Pana Jezusa jest tak duża, że trzeba uważać, żeby nie odebrali go, prawda? Ale teraz też co po każdym wieczorze uwielbienia otrzymujemy około 30-40, czasami więcej świadectw rozmaitych uzdrowień, tak, duchowych, fizycznych, psychicznych. Co się dzieje, gdyby sprzęga się w sercu człowieka, w jego świadomości, takie poczucie, że prawdy wiary, tak, że Jezus żyje, z faktem obecności realnej Jezusa. I teraz, kiedy ta wiara wybłyśnie, to Bóg może z wielką mocą działać w sercu człowieka. I Jezus nam o tym opowiada, mówi, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, tak, czyli ciutka wystarczy, autentycznej wiary. Powiedzielibyście tej morwie, żeby się wyrwała z korzeniami i przesadziła w środek morza słonego i byłaby wam posłuszna. Czyli co byście zrobili? Coś zupełnie absurdalnego, no bo kto sadzi rośliny czy drzewa do słonej wody morskiej, prawda? No gdzie w tym logika? Ale Pan Bóg pokazuje, że tak, pozwoliłby nam i nawet na to. No. Ponieważ Pan Bóg po prostu uwielbia sprawiać swoim dzieciom przyjemność. I traktuje nas w taki sposób, jak się traktuje kochane dzieci. Czy nie daje nam wszystkiego, co byśmy chcieli. A nie, to byłoby za proste z kolei, prawda? Czasami powie nie. I musimy być gotowi na to, żeby się zbłaźnić. Tak, musimy być gotowi, żeby się wyzbyć siebie, żeby nas w nas nie było. Musimy być gotowi na śmieszność. A jednocześnie musi mieć taką więź z Jezusem, żeby ona w nas nie zaburzała tej pewności, że to jest Jezus. Po prostu powiedział nam nie. Z jakiegoś względu, on wie dlaczego. Wielokrotnie mamy doświadczenie takiej posługi modlitwą, kiedy do Centrum Duchowości przychodziły osoby po modlitwę wstawienniczą i cofały się choroby, które po ludzku są nie rokowały w żaden sposób, tak? Rozmaite zatrucia, nowotwory, ale bywały sytuacje, że wydawało nam się, że uzdrowienie jest tylko oczywistością, tak? I nic. I to niejednokrotnie były takie doświadczenia ogromnego trudu i zmagania się w sobie z tą prawdą, że nam się by wydawało, że to małe dziecko ma żyć, tak? A ono umiera. A bywa sytuacja, kiedy nie wiem, przychodzi starsza kobieta i właściwie, przepraszam za wyrażenie, każdy by na niej już krzyżyk położył, prawda, bo już właściwie to powinna się szykować na śmierć, a nie chcieć żyć, prawda, przepraszam za naturalizm, ale tak często człowiek sobie może pomyśleć, tak lekarze często myślą, prawda, a Pan Bóg jej przedłuża życie i przedłuża zdrowie, nie, i my nie wiemy dlaczego, Bóg to wie. I nie naszą, tak naprawdę chyba nie naszą rolą jest wiedzieć dlaczego. No. Jak Pan Bóg, jak Mojżesz był za bardzo ciekawski i powiedział, pyta Pana Boga, u stóp Bożej Góry Chore, prawda? Boże, powiedz mi, jakie jest Twoje imię. Tak? To Bóg mówi mu, jestem, który jestem. Nic ci do tego, Mojżeszu. Potem po raz kolejny mówi mu, jestem, posłał mnie do was. W końcu objawia swoje imię. I Bóg będzie nas wysłuchiwał zawsze, zawsze. Chociaż na różne sposoby. Jak Mojżesz w takim jak gdyby szale zachwytu Bogiem, tak, kiedy otrzymywał przekazania na Synaju, prawda, ogień, chmury, tak, efekty specjalne wszystkie, on na tej górze siedzi tam z Panem Bogiem, Izraelici u stóp w obozie, tam czekają na niego i Bóg przechodzi, w ogóle jest wielka chwała i Mojżesz w tej ekscytacji mówi, Panie, spraw, żebym ujrzał Twoją twarz, prawda. No Mojżesz no bezczelny był, chociażby z tego względu, że przecież żaden Izraelita nie poprosi Boga, żeby pokazał mu swojego oblicza. Tak jak nie zapyta go o imię, podwójna bezczelność, prawda? Ale Bóg ma słabość do Mojżesza i mówi, wiesz co, Mojżesz, no nie mogę ci pokazać mojego oblicza, no bo nikt, kto widzi moją twarz, nie pozostał przy życiu. Ale wiesz, co zrobimy? Postawię cię w rozpadlinie skały i jak będę przechodził, to ujrzysz mnie z tyłu. Czyli Bóg pokazał Mojżeszowi plecy. I Bóg nam też zamiast twarzy często pokaże plecy, ale pokaże, chociaż nie zawsze tak, byśmy chcieli. I wysłucha, chociaż nie zawsze tak, byśmy chcieli. I często dąsamy się, że nie tak, jakbyśmy chcieli. Natomiast uległość Duchowi Bożemu polega na przyjmowaniu wszystkiego tak, jak Bóg chce. I na wyzbyciu się siebie, na ogołoceniu się z siebie, na wyzuciu się z siebie, na wyniszczeniu. To są kategorie, które pracują w duchowości mistycznej wręcz. Tak, mamy się wyzbyć siebie, mamy być niczym, aby Bóg w nas i przez nas mógł być wszystkim. Ma nas nie być, mamy zniknąć. Jeżeli ktoś jest mały, to nie troszczy się o swoją małość, ponieważ wiedząc, że jest mały, nie zabiega o to, żeby być wielkim. I tej małości Bóg błogosławi. Jak są w nas resztki pustej wielkości, to nie potrafimy być mali i wówczas Bóg nie będzie się nami posługiwał. Albo nie w taki sposób, w jaki by mógł i chciał, ponieważ wie, że nasza pseudo-wielkość bardzo dużo nie tylko jemu by zepsuła, ale w nas by popsuła bardzo wiele. Pycha jest strasznym narzędziem złego ducha. I teraz, moi drodzy, powoli będę kończył. Odkrycie, do którego wracam na samym początku, które jestem przekonany było treścią życia uczniów Jezusa, apostołów, uczniów i potem chyba trochę dziś w Kościele je zagubiliśmy i Duch Boży domaga się, żeby je przywrócić. To jest przekonanie o Jego realnej obecności. I ta realna obecność Jezusa jest na wiele sposobów nam dana. My w Centrum Duchowości takie cztery głównie akcentujemy. Pierwsze to jest liturgia z Eucharystią, z sakramentalną obecnością Jezusa w Najświętszym Sakramencie. To jest jak gdyby, czy cała struktura sakramentalna nas przekonuje o tym, że Bóg realnie jest. Natomiast ten Najświętszy Sakrament to jest takie serce, takie centrum, dlatego bardzo mocno na nim się skupiamy, próbując najzwyczajniej przekonywać o tym, co jest w samym sercu Kościoła, że po prostu to jest Jezus, nikt inny. I że wystarczy potraktować Go z całą tą świadomością, że tak jest. I moi drodzy, myślę, że największy problem nas jako katolików to jest problem, żeśmy zagubili tą świadomość. Oczywiście my w gestach to często okazujemy, ale nie w sercu. Bo gdyby nasze serce było przekonane o tym, że Jezus jest realnie obecny, to do tych kościołów nie dałoby się wejść. Tak? Trzeba byłoby limitować wejście, aby ochroniarze by stali tak i przepuszczali ludzi, bo tak by ciągnęło wszystko tak do Jezusa. Więc myślę, że żeśmy często zrytualizowali, zagubili, żeśmy opuścili Jezusa w Jego realnej obecności. Trzeba nam się nawrócić bardzo mocno. Dlatego, kiedy modlimy się często, znaczy, kiedy modlimy się w ramach wieczoru uwielbienia w Tychach, to ta metoda jest prosta dla nas. To znaczy, cała aktywność modlitewna ma być skupiona na Najświętszym Sakramencie. i skupiona w ten sposób, żeby budzić doświadczenie wiary w sercu człowieka. I jesteśmy przekonani, że posługa charyzmatyczna ma do tego służyć, a więc prowadzi nas nie obok tradycji Kościoła, nie obok hierarchii, nie generuje jakiejś nowej, jakiejś superduchowości, ale ma nas prowadzić w głąb tego, co najbardziej tradycyjne i prawdziwe w Kościele. Myślę sobie, że Pan Bóg po to daje charyzmaty dzisiaj i być może jest taki czas, żebyśmy uświadomili sobie, że one są narzędziami tradycji, że między doświadczeniem charyzmatycznym a tradycją Kościoła nie ma sztucznego podziału, sztucznego rozdźwięku, tak się też często mówi, że no, tutaj ci charyzmatycy nawiedzeni jacyś, nie? A tutaj tradycja porządna. Nie. Doświadczenie charyzmatyczne jest doświadczeniem ewangelizacyjnym i ma naprowadzać na serce Kościoła, na tradycję, na sakramenty, na liturgię, na to wszystko. Na co jeszcze? Oprócz tej realnej obecności Jezusa, którą musimy odkryć na Świętym Sakramencie, jest Jego prawdziwa, realna, duchowa obecność w Słowie Bożym. I to nie ja sobie wymyślam, bo Sobór Watykański II w Konstytucji Dogmatycznej o Słowie Bożym, Dei Verbum, mówi wprost. Słowo Boże, czy Pismo Święte, jest objawieniem Boga. Czyli co? Czyli trzymam w ręku objawienie Boga. Czy nieważne, czy czytam o ofierze z czerwonej krowy, tak, w Księdze Powtórnego Prawa chyba, tam czy w Liczbie, nie pamiętam, czy czytam opis wskrzeszenia Łazarza, to pod szatą tych liter obcuję z Bożym objawieniem, z ukrytą tam Bożą obecnością. Orygenes mówił, że mamy duchowo spożywać Słowo Boże, czyli mamy karmić się duchowo Słowem Bożym trochę tak, jak karmimy się Eucharystią, na podobny wzór, analogicznie. I jeżeli to Słowo by nas przenikało, jeżeli w nas wniknie, to nasze przemawianie będzie pełne mocy, ponieważ to Słowo będzie z nas promieniowało, jak z tego Piotra, który tak się z Nim zżył, tak się wtopił w to Słowo, że w Nim się wręcz ucieleśniło. Dalej, trzeci znak, to jest modlitwa osobista. Bardzo mocno chcemy na to położyć akcent. Dzisiaj też będzie czas takiej indywidualnej medytacji, modlitwy w ruchu Światłości, nazywamy to namiotem spotkania, czy tego sam na sam z Bogiem. I teraz, jeżeli tego w nas zabraknie, to w nas zabraknie wszystkiego. Ponieważ kiedy ja mówię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to ląduję w sercu Trójcy Świętej. Nieważne, czy to czuję, czy nie. Mogę tego nie czuć, to nie jest istotne. Istotny jest fakt. A więc jeżeli ja uwierzę, że Bóg przebywa w moim wnętrzu, Jan od Krzyża mnie o tym przekonuje cały czas, tak jak przemawia we wnętrzu Ojca Pio, czyli jakbym go tu postawił koło siebie, albo zechciałby stanąć koło mnie, może tak będzie lepiej, no to, między obecnością Boga w jego sercu, a moim sercem, jeżeli jestem w stanie łaski uświęcającej, nie ma różnicy żadnej. Jest tylko różnica w sposobie tego przeżywania. On najzwyczajniej to przeżywał, tak? A ja mam z tym kłopoty ciągle. Czyli mówiąc krótko, modlitwa wprowadza mnie w serce Boga. Jeżeli jej nie ma, to Eucharystia staje się, nie skomunikuje się z moim sercem. A Słowo Boże nie będzie smakować. I czwarty znak, to jest znak wspólnoty. Mniejszej czy większej, ale która się gromadzi w mocy tych słów, gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni są w imię moje, tam ja jestem pośród nich. I czy my wierzymy w to ja jestem? Czyli jeżeli się gromadzimy w imię Jezusa, to On jest pośród nich. Czyli najzwyczajniej, jeżeli jesteśmy w dwójkę, to jest trzeci, tak? Jeżeli w czwórkę, to jest czwarty, prawda? Zawsze najważniejszy. A więc jesteśmy w Jego gronie, wśród Jego przyjaciół. I mocą tej obecności jesteśmy w stanie wstawiać się wstawienniczo w mojej grupie na przykład, tak? To jest też właśnie znak mojej wstawienniczej w mojej grupie. I gdyby jej moc bierze się z tego przekonania, że kiedy przychodzimy, żeby się pochylić nad tym chorym na przykład, to Jezus sam staje pośród nas, kiedy pochylamy się w Jego imię. A więc co zrobić, żeby się otworzyć na dary charyzmatyczne? Żyć realną obecnością Jezusa. W Eucharystii, w Słowie Bożym, w modlitwie i we wspólnocie. To wystarczy. Wracam do początku. Kiedyśmy zaczęli sobie to praktykować w naszym doświadczeniu we wspólnocie w Tychach, nagle zaczęły się objawiać charyzmaty. bardzo mocno się jakby zaczęły wysypywać. Dlaczego? No bo Duch Boży potwierdza nam tak, że jest realny i realnie obecny. A kiedy w nas się charyzmaty budzą, to jeszcze bardziej wnikamy w Jego realną obecność, obecność Jezusa. A wówczas jeszcze mocniej przychodzi Duch Święty. A wówczas jeszcze bardziej skupiamy się na Jezusie i jeszcze mocniej przychodzi Duch Święty. Tak? Gdzie jest granica? Tego nie ma. Nie ma granicy tego. Tylko w naszej hojności serca jest granica. Tu możemy postawić Bogu granicę. Duch Boży może się na nim posługiwać na bardzo wiele sposobów. A więc chodzi o to, żebyśmy dali się porwać tej prawdzie o realnej obecności Jezusa, o tym, że Jezus jest pośród nas, że żyje pośród nas, że działa pośród nas, że kiedy przemawiamy w Jego imię, to On sam mówi przez nas, On sam porusza nasze serca, chce nas stwarzać na nowo. Co zrobić, żeby we wspólnocie przeżyć doświadczenie charyzmatyczne, otworzyć się na charyzmaty, żyć realnością Jezusa, nie poddawać się lękowi, wzbudzać w sobie ufność małego dziecka i żyć tak, jakby Jezus był nieustannie obecny przy mnie. Bóg wszystko widzi, mówi ojciec Pio. Nieustannie widzi. A po czym możemy zdemaskować to, że tak nie jest często? Po lęku. Ilu rzeczy się boimy, tak? Jak bardzo boimy się o siebie. Lęk nie jest z miłości. Doskonała miłość usuwa lęk. Kto miłuje, znaczy kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości, czyli nie żyje w pełni w Duchu Świętym. Ponieważ jeżeli Bóg jest tym, kim jest, jest przy nas, to nie mamy się czego lękać. A nasze trudności w pracy, trudności życiowe, zdrowotne i tak dalej, to jest, i tam się wydaje, że to jest koniec świata, to jest bardzo krótka perspektywa. Ostatecznie, nawet gdyby to doprowadziło do śmierci, no to przecież powinniśmy się cieszyć. Przecież co to tu jest te 70-80 lat wobec wieczności? Czym jest to ułomne poznanie ziemskie wobec poznania wiecznego? Czym jest smakowanie Boga tutaj wobec kosztowania Go w wieczności? No nie żartujmy, prawda? Że tak bardzo na tym życiu zależy. A jeżeli zależy, to nie za dobra perspektywa. I gromadzimy dobra materialne, rozmaite inne rzeczy, nie zdając sobie sprawy z tego tak wprost, a powinniśmy sobie zdawać, że nawet nasze kości do nas nie należą. Bo nawet ich nie zabierzemy z sobą na drugą stronę. A więc Duch Boży wymaga od nas ufności. To się tak fajnie gada, prawda? Ale mówię to też do siebie, żebym się poprawiał i nawracał, bo cały czas mam z tym problem, więc nie chcę się wymądrzać. Bardziej głoszę tą konferencję tak najpierw do siebie. Spróbujmy tak przemyśleć tą perspektywę otwierania Ducha Świętego. No i z taką perspektywą pójdziemy sobie po przerwie dalej. Dziękuję bardzo.